Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę, szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: panie, jeszcze na ten rok je pozostaw, ja okopię je, obłożę nawozem, może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Oto słowo Pańskie. 2 wstrząsające wydarzenia, o których mowa w dzisiejszej Ewangelii, są kolejnym objawieniem Jezusa jako nauczyciela mądrości na życie, tego, który troszczy się o życie swoich słuchaczy, wypełnia misję zbawienia, swoją mesjańską misję zbawienia. Tym, co szczególnie poruszyło serca ludzi, to było to, że z jednej strony Piłat kazał zamordować Galilejczyków, pielgrzymów do świątyni jerozolimskiej i to, że miało to miejsce w świętym rejonie świątyni, gdzie wierni zabijali zwierzęta, żeby je ofiarować Bogu. Z drugiej strony w tym wydarzeniu pomieszanie krwi zwierzęcia z krwią człowieka wywołało szczególne oburzenie. Ta masakra Galilejczyków miała miejsce podczas jednego z wielkich świąt świątynnych, gdzie schodzili się pielgrzymi z różnych miejsc ziemi obiecanej. Można przypuszczać, że Piłat w ten sposób próbował stłumić groźbę powstania przeciwko okupantom rzymskim. Już w zarodku stosował najwyższą brutalność. I drugie wydarzenie, które wstrząsnęło ludźmi, to wieża, która się zwaliła w Jerozolimę. Była ona częścią fortyfikacji miejskiej, które znajdowały się w pobliżu sadzawki Siloam. Tym razem nie dowiadujemy się nic więcej o tożsamości ofiar, ale można przypuszczać, że Jezus celowo wymienił w tym miejscu sam tych mieszkańców Jerozolimy obok Galilejczyków, których kazał zamordować Piłat, aby w ten sposób pokazać, że wszyscy narażeni są na taki los, na los nieszczęścia i cierpienia. Posłańcy, którzy informowali Jezusa o rzezi Galilejczyków, nadal najwyraźniej byli pod wrażeniem tych strasznych wydarzeń. Co one mogły oznaczać w życiu tych ludzi? To scena bardzo emocjonalna. Okrucieństwo i samowola, z jaką spotkali się Galilejczycy ze strony Piłata, budziły strach. I ci ludzie próbowali się uspokoić i szukać zrozumienia u Jezusa. I także Jezus dodaje to wydarzenie o katastrofie budowlanej. Co to wszystko znaczy? Śmierć pielgrzymów składających ofiary na cześć Boga w świątyni jerozolimskiej na skutek morderczego rozkazu Piłata i śmierć 18 mieszkańców Jerozolimy na skutek katastrofy budowlanej rodzą pytania. Czy ofiary tych nieszczęść i cierpień zasłużyły na to, co je spotkało? Czy te nieszczęścia i cierpienia są świadectwem, że była to dla nich kara? Są w naszym życiu, w życiu każdego człowieka, dwa rodzaje nieszczęść i cierpień. Te zawinione i niezawinione. Nieszczęścia i cierpienia zawinione przez tych, które je dotykają, to takie nieszczęścia i cierpienia, które zostały wywołane przez ofiary tych cierpień i nieszczęść na zasadzie przyczyny i skutku. Takie doświadczenie cierpienia sprawia, że człowiek ma pretensje do samego siebie, bo wie, że jest winny tego, co na niego przyszło, i nie oskarża Boga o niesprawiedliwość. Jaka jest wówczas droga zbawienia w takim doświadczeniu? Drogą zbawienia jest nawiązanie komunikacji z Bogiem. Trzeba z Nim rozmawiać, prosić Go o przebaczenie w podwójnej prośbie, aby oczyścił z win i grzechu za to, co się stało, i prosić o to, aby stworzył na nowo tego, który doświadczył na sobie dewastującej mocy zła, którego był autorem. Tak modlił się Dawid, jak w narracji biblijnej, narracji wiary biblijnego Izraela, czytamy w psalmie 51. Pierwsze słowa, które wypowiedział Dawid, wielki grzesznik, zdrajca, cudzołożnik i morderca, brzmiały: zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości. Prosił o oczyszczenie i później w decydującym momencie prosił też o nowe stworzenie. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i ducha ochoczego odnów we mnie. Wiedział, że zło, które popełnił, tak go zdewastowało i odczłowieczyło, że trzeba jeszcze daru mocy Boga, mocy stwórczej, aby mógł zacząć żyć inaczej, że to nie będzie jego własna moc nawrócenia i zmiany życia, że do tego też trzeba mocy Boga. A drugi rodzaj nieszczęść, z którymi mamy do czynienia, i cierpień, to te niezawinione przez ich ofiary. To takie nieszczęścia i cierpienia, które nie zostały wywołane przez ofiary na zasadzie przyczyny i skutku. Takie doświadczenie cierpienia sprawia, że człowiek nie ma pretensji do samego siebie, ale rodzi się w nim spontanicznie oskarżenie Boga o niesprawiedliwość. kiedy spada nieszczęście i cierpienie, którego się nie wywołało, to pojawiają się pytania, jaka jest prawda o Bogu? Przecież jest On wszechmocny i sprawiedliwy i nigdy nie pozwoliłby, aby nieszczęścia i cierpienia spadły na niewinnych, a jednak to się dzieje. Co wówczas? To największa próba wiary. To grozi zerwaniem zbawczej więzi z Bogiem, zbawczej z Nim komunikacji. Jaka jest droga zbawienia w tym drugim doświadczeniu? W doświadczeniu cierpienia i nieszczęścia niezawinionego? Podobnie jak w poprzednim przypadku zawinionego cierpienia i nieszczęścia, drogą zbawienia jest komunikacja z Bogiem. I w komunikacji z Bogiem, która oznacza zaufanie do Boga wbrew wszystkiemu, nawet wbrew samemu sobie, wbrew temu, co się spontanicznie odczuwa, kiedy spadają nieszczęścia i cierpienia na niewinnych ludzi. Nie wolno przerwać komunikacji z Bogiem. Trzeba Mu wypowiedzieć wprawdzie wszystko, jak się czuje, i prosić Go o interwencję. Tak modli się między innymi jeden ze sprawiedliwych w psalmie 13. Kiedy mówi do Boga najpierw, jak długo jeszcze, i opisuje swój stan cierpienia. Przedstawia Bogu, jak bardzo cierpi niewinnie. I później w decydującym momencie prosi Boga, spraw, żeby moje oczy zabłysły światłem. To metafora oczu. To oznacza, żeby Bóg spojrzał w oczy cierpiącego sprawiedliwego, cierpiącego niewinnego i zobaczył, że oczy matowieją, że uchodzi życie, wola życia. I prosi Boga, żeby znowu zapalił światło w jego oczach. Wie, że sam nie wyjdzie z tego doświadczenia, bo ma pretensje do Boga. Przecież Bóg jest wszechmocny i sprawiedliwy, a ja cierpię niewinnie. To wielka próba wiary. Czy zawierzy się Bogu jednak wbrew wszystkiemu, nawet wbrew samemu sobie i swojemu odczuwaniu, czy nie? Jeśli nie zerwie się z Bogiem tej komunikacji, tak jak to jest w psalmie 13 i tak jak jest to w przypadku grzesznika w psalmie 51, zacznie się śpiewać hymn życia znowu na miejsce pieśni, cierpienia i ciemności. To obraz naszego życia. Jednym razem jesteśmy ofiarami nieszczęść i cierpień, które sami na siebie sprowadziliśmy jako przyczyna i skutek, a innym razem jesteśmy ofiarami nieszczęść i cierpień niezawinionych przez nas. Co jest drogą zbawienia w każdym przypadku? Komunikacja zbawcza z Bogiem. Mówienie do Niego i słuchanie Go, a On się odezwie. Jego słowo będzie nie tylko pouczeniem, ale będzie słowem ratującym i zmieniającym historię. Jezus zwraca się w tej Ewangelii do świadków nieszczęść i cierpień, którzy też podobnie żyli pomiędzy tymi biegunami nieszczęść i cierpień. Jednym biegunem nieszczęść i cierpień zawinionych i nieszczęść i cierpień niezawinionych. I Jezus apeluje do nich, aby nie patrzyli na ofiary nieszczęść, czy są winne, czy nie, lecz spojrzeli na siebie. zarówno gdy są świadkami nieszczęść i cierpień zawinionych, jak i tych niezawinionych, żeby spojrzeli na siebie, gdzie oni, Jego słuchacze, są zagrożeni w swoim życiu, popełniając zło. Apeluje do nich za każdym razem, dwa razy w dzisiejszej Ewangelii, przy tych dwóch przypadkach nieszczęścia i cierpienia. I to jest słowo najważniejsze do świadków tych nieszczęść. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. O co chodzi Jezusowi? Żeby spojrzeć na swoje życie i zobaczyć, gdzie traci się życie, gdzie wycieka życie, aby znowu zmienić kierunek, czyli nawrócić się, aby zmienić myślenie, metanoia, zmienić myślenie i zmienić chodzenie przez życie w nieszczęściach i cierpieniach, aby była to droga ku życiu. I dalej Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, opowiadając przypowieść o człowieku w winnicy, który miał drzewo figowe i oczekiwał owoców na tym drzewie. To obraz człowieka i jego życia, owocowania w życiu albo uciekania życia, wyciekania życia i brak owocności życia. Jezus mówi, przez tę przypowieść oczami ogrodnika i ustami ogrodnika, który widzi w tym suchym drzewie jednak coś, co może jeszcze ożyć i prosi Pana winnicy, żeby dał jeszcze czas i może zaowocuje życiem to drzewo, to obraz każdego człowieka. Bóg daje nam czas, abyśmy mogli owocować życiem coraz bardziej, aż do nieprzemijalności naszego życia. Chodząc przez ten świat, przemijalności tego świata, mamy owocować życiem coraz bardziej. W kontekstach historii tego świata i naszej własnej historii, które to konteksty są często tak wrogie życiu, pełne nieszczęść i cierpień. Co to znaczy owocować życiem w takich warunkach coraz bardziej, aż do nieprzemijalności naszego życia kiedyś? Gdy każdego dnia i w każdej godzinie dzieje się to, co Bóg chce, aby się działo, bo przyjmujemy to, co On chce i sprawiamy, że chcemy tego samego w nas i przez nas, wówczas owocujemy życiem coraz bardziej i jesteśmy naprawdę głęboko szczęśliwi, coraz bardziej, mimo wszystko i przez wszystko, co się z nami może na tym świecie dziać. A przecież nie mamy władzy nad tym, czy spotkamy się w szczęściu, czy nieszczęściu tego świata. Ale zawsze, zakorzenieni w Bogu, możemy spotkać się ze swoim życiem, które mamy tylko od Niego i w Nim. I to jest stała naszego życia. I tu możemy owocować. Każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Co znaczy owocować życiem w zagrożeniach życia, nieszczęściach i cierpienia tego świata? Przypowieści, którą wygłasza Jezus w tym kontekście, objawia nam Bóg dar czasu, daje nam czas, pozwala temu ogrodnikowi jeszcze nie wycinać tego drzewa. Daje czas, aby znowu zaczęło owocować. Bóg daje nam czas. Dar czasu jednego dnia naszego życia to jest ten dar, który mamy w rękach codziennie. Wczoraj już było, jutra jeszcze nie ma, a ten dzień jest darem czasu od Boga, abyśmy w więzi z Nim, w komunikacji z Nim, chcieli, aby stawało się tego dnia i w tej danej godzinie to, co Bóg chce, żeby się stało w nas i przez nas. Bardziej nie możemy owocować i bardziej nie możemy być szczęśliwi, że nasze życie się powiększa, wbrew temu, co przeżywamy na zewnątrz. To tajemnica życia i tajemnica przeciwna obumierania i śmierci. Żyjemy wtedy, kiedy dzieje się w nas i przez nas to, co Bóg chce, aby się działo. Niezależnie od tego, jakie konteksty tego świata, szczęścia czy nieszczęścia, są środowiskiem naszego życia. Nie powinniśmy pytać za długo, dlaczego spadają nieszczęścia czy cierpienia, ale powinniśmy pytać, co my mamy robić, jak mamy żyć. A dowiemy się tego, gdy tak jak grzesznik psalmu 51, czy sprawiedliwy człowiek psalmu 13, komunikujemy się z Bogiem i usłyszymy na swój temat, co znaczy owocować życiem w zagrożeniach życia tego świata. Czy ofiary nieszczęść zasługują sobie na taki los? Czy te wydarzenia są skutkiem ich winy i grzesznego sposobu życia? Czy my, gdy dopadną nas nieszczęścia i cierpienia, zasłużyliśmy sobie na taki los? Takie pytania rodzą się spontanicznie. Jezus naucza nas, że w takich doświadczeniach tematem nie jest historia życia innych ludzi, ani nawet to, co się z nami dzieje w tym świecie, lecz to, czy jest w nas życie, które może się rozwijać dzięki więzi z Bogiem, czy na skutek tego, że sami będziemy miotać się ze swoim losem, będziemy tracić siły i popadać w głęboką rozpacz. Nie pytać, co znaczy w życiu wielu ofiar w tym świecie to, co się z nimi stało, lecz pytać, co to znaczy w moim życiu. A to po to, aby wszędzie tam, gdzie nasza droga nie była drogą ku życiu, nasz sposób życia nie był drogą ku życiu, aby to zmienić jak najszybciej, zmienić kierunek, czyli się nawrócić. Istotne jest, aby w każdych okolicznościach historii, okolicznościach, na które nie mamy wpływu, nad którymi nie mamy władzy, aby prowadzić swoje życie, bo nad tym mamy władzę z woli Boga, bo dał nam nasze życie w nasze ręce, w darze czasu jednego dnia. Każdego dnia Bóg daje nam ten czas. To czas zbawienia albo czas nieszczęścia. Nieszczęścia w nas. Ten dar czasu ma służyć naszemu życiu, abyśmy zmierzali ku życiu, które nie przemija, abyśmy mieli przedsmak szczęścia, który nigdy nie przeminie. A szczęście prawdziwe wyrasta z doświadczenia powiększania się własnego życia wbrew wszystkiemu i we wszystkim. To jest przesłanie tej Ewangelii i nauczanie mądrości Jezusa w realizmie tego świata, w realizmie nieszczęść i cierpień. Jednak rodzi się życie, ale nie wówczas, kiedy sami się z tym zmierzamy, ale gdy zawsze, w każdym momencie nawiązujemy komunikację z Bogiem, nawet gdy najpierw protestujemy przeciwko swojemu losowi jako nieszczęśni, sprawiedliwi, albo gdy prosimy Boga o ratunek jako nieszczęśni grzesznicy. Zawsze Bóg chce, abyśmy żyli, czy jako grzesznicy, czy jako sprawiedliwi, cierpiący i nieszczęśliwi. To ważna Ewangelia, dobra wiadomość, że zawsze mamy szansę na nasze życie, niezależnie od tego, jaki los na tej ziemi nas dotyka.